Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI zachęcał wiernych do zawierzenia miłosierdziu Boga niezależnie od tego, jak zawiłe są ścieżki naszego życia. Z Krakowa na cały świat rozesłano dziś apostołów Bożego Miłosierdzia. Audiencja generalna i Łagiewnicki Kongres zdominują część informacyjną. Gościem magazynu będzie profesor Adam Rotfeld, który rozmawiał dziś z papieżem o dialogu i dziele porozumienia Polski i Rosji. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami.
Do ufnego zawierzenia miłosierdziu i dobroci Boga także w naszych niełatwych czasach zachęcił papież w środowej katechezie. Mówił w niej o psalmie 23, zaczynającym się od słów: Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie.
Zwracanie się do Boga w modlitwie wiąże się zawsze z radykalnym aktem zaufania w świadomości, że zawierzamy się Bogu, który jest dobry, miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. Dlatego chciałbym dziś rozważyć z wami psalm cały przepojony ufnością. Psalmista wyraża w nim spokojną pewność, że jest prowadzony i chroniony, bezpieczny od wszelkich niebezpieczeństw, bo Pan jest jego pasterzem. Psalm 23 zachęca nas, byśmy odnowili zaufanie do Boga, zawierzając się Mu całkowicie. Prośmy zatem z wiarą, by Pan dał nam również na trudnych drogach naszych czasów iść zawsze Jego ścieżkami jako owczarnia posłuszna Mu i poddana Jego woli. Niech przyjmie nas w swoim domu u swojego stołu. Niech prowadzi nas do wód spokojnych, abyśmy przyjmując dar Jego Ducha, mogli być napojeni z Jego zdroju, ze źródeł wody żywej, która tryska ku życiu wiecznemu.
Benedykt XVI zaznaczył, że przebywanie blisko Boga w Jego dobroci jest żarliwym pragnieniem i tęsknotą każdego wierzącego.
To Bóg jest pasterzem, który gromadzi swój lud, troszczy się o niego, ustawicznie z nim przebywa, prowadzi, karmi i umacnia. Jest gwarantem pokoju i bezpieczeństwa człowieka, także w chwilach ciemności i zagrożenia ze strony zła. Figura pasterza wiodącego owce, tak bliska tradycji narodu wybranego, znalazła swoje wyjaśnienie w osobie Chrystusa, Bożego Syna.
Papież pozdrowił obecnych na placu Świętego Piotra pielgrzymów różnych języków.
Witam serdecznie wszystkich Polaków. Szczególnie pozdrawiam pielgrzymkę Civitas Christiana ze Szczecina, organizatorów znanego w Polsce Marsza dla Życia. Niech wasza coroczna inicjatywa przypomina wszystkim o potrzebie szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania. Wam to obecnym waszym bliskim serca błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Podczas audiencji Benedykt XVI skierował apel w sprawie regionu świata dotkniętego szczególnym cierpieniem.
Bez przerwy docierają dramatyczne wiadomości o głodzie, jaki dotknął region rogu Afryki. Z bólem ponawiam wezwanie do wspólnoty międzynarodowej o dalsze wysiłki na rzecz tamtejszych ludów. Zachęcam wszystkich, by ofiarowali modlitwy i nieśli konkretną pomoc tylu braciom i siostrom, tak ciężko doświadczanym, zwłaszcza dzieciom, które codziennie umierają w tym regionie wskutek chorób oraz braku wody i żywności.
Po audiencji środowej Benedykt XVI spotkał się z współprzewodniczącymi polsko-rosyjskiej grupy do spraw trudnych, byłym ministrem spraw zagranicznych Adamem Rotfeldem i profesorem Anatolijem Torkunowem z Moskwy. Papież, jak czytamy w specjalnym komunikacie, udzielił błogosławieństwa dla dialogu i dzieła porozumienia Polski i Rosji. Wyraził wolę zbliżenia Kościoła rzymskokatolickiego i rosyjskiego Kościoła prawosławnego. Wczoraj w Rzymie z okazji polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej zorganizowała konferencję, w trakcie której mówiono o osiągnięciach i perspektywach polsko-rosyjskiej grupy do spraw trudnych. O znaczeniu spotkania, którego temat brzmiał Polska-Rosja, przełamać stereotypy, z profesorem Adamem Rotfeldem rozmawia ksiądz Seweryn Wąsik.
Informowaliśmy na temat dotychczasowej pracy naszej grupy, która dotyka również stosunku między Rosyjską Cerkwią Prawosławną a rzymskokatolickim kościołem w Polsce. Otóż ten dialog między kościołem a cerkwią ma charakter całkowicie niezależny i autonomiczny. Natomiast nie ulega wątpliwości, że pozytywne oddziaływanie zarówno cerkwi, jak i kościoła ma istotne znaczenie na proces zbliżenia, porozumienia. Ten proces jest otwarty, ale co ciekawe i istotne, ta otwartość dotyczy nie tylko tego, co się zdarzy w przyszłości, ale również tego, co miało miejsce w przeszłości. Innymi słowy, niektóre sprawy stały się przedmiotem bardzo poważnej rozmowy między Rosjanami a Polakami. Mam na myśli tę grupę do spraw trudnych, która grupuje reprezentantów środowiska naukowego, intelektualistów. Są przedstawiciele rozmaitego typu instytucji, takich jak na przykład Instytut Pamięci Narodowej czy Rada Pamięci Walki i Męczeństwa w Polsce oraz Minister Spraw Zagranicznych. Niezależnie od tego była sprawa ustalenia pewnych kluczowych problemów, które stanowią przedmiot kontrowersji między Polską a Rosją. I w ciągu 2 lat funkcjonowania tej grupy udało się nam nie tylko zdefiniować tematy, ale wydać bardzo opasły tom, blisko 1000 stron, który jest pewną próbą spojrzenia w lustrzanym odbiciu, jak problemy trudne postrzegane są w Polsce i jak one są postrzegane w Rosji. I z punktu widzenia tej wzajemnej percepcji to jest o tyle istotne, że my reagujemy w zasadzie nie na fakty, tylko reagujemy na sposób przyjmowania tych faktów, naszego ich odbioru i interpretacji. Istotne dla mnie było to, że w sprawach najbardziej bolesnych ta interpretacja była bardzo zbliżona. Natomiast różnimy się w wielu sprawach, co jest naturalne, ponieważ są one postrzegane przez pryzmat narodowego interesu albo pewnej tradycji, odmiennej mentalności.
Które z tych faktów historycznych budzą najwięcej kontrowersji?
Na dzień dzisiejszy, jakby się to nie wydawało paradoksalne, najbardziej odległe, czyli sprawy wojny polsko-bolszewickiej, a zwłaszcza sprawy losu rosyjskiej, a właściwie nie tylko rosyjskich, jeńców Armii Czerwonej w Polsce. Tyle to jest paradoksalne, bo zdawałoby się, że to sprawa po pierwsze odległa, minęło 90 lat, po drugie zamknięta, ponieważ w swoim czasie, kiedy po raz pierwszy wynikły te sprawy jako trudne i kontrowersyjne, została powołana grupa archiwistów i historyków ze strony i Polski, i rosyjskiej, która przygotowała taki tom, który ukazał się w języku rosyjskim, Żołnierze Armii Czerwonej w polskiej niewoli. I ten tom wydawało się, że zamyka definitywnie sprawę z uwagi na to, że strona polska udostępniła w istocie rzeczy wszystkie dokumenty. Ale ze względów politycznych, propagandowych, ze strony rosyjskiej jest takie podejście, że skoro sprawa Katynia uświadomiła milionom Rosjan tę zbrodnię, która w Polsce nie była tajemnicą, ale dla Rosjan ona była sprawą nieznaną. Otóż oni postanowili zrównoważyć niejako i stworzyli taką zmitologizowaną teorię antykatynia. W odpowiedzi na Katyń wrócimy do sprawy jeńców wojennych z roku 1922. Mam nadzieję, że ta sprawa zostanie raz na zawsze zamknięta na gruncie prawdy i faktów historycznych.
I do tych starych rzeczy w relacjach z Rosjanami czy ze Związkiem Radzieckim dochodzą nowe, typu tragedia w Smoleńsku. Czy to
miałem
może być
okazję o tym mówić wczoraj w czasie tego spotkania. Mianowicie w sprawie tragedii w Smoleńsku były oczekiwania z jednej strony, że Rosjanie wykażą nie tylko dobrą wolę, ale ja bym powiedział taką naturalną, spontaniczną potrzebę wyjaśnienia wszystkich okoliczności bez żadnych ograniczeń. I przez pierwsze kilka tygodni te nasze oczekiwania okazywały się prawdziwe. Znaczy była taka ze strony społeczeństwa rosyjskiego, ale również tych wszystkich służb, które zajmowały się tą sprawą, gotowość do wyjaśniania sprawy. Potem coś się wydarzyło, co zmieniło ich podejście. I ja o tym wczoraj powiedziałem, że jest rzeczą zastanawiającą, że niektóre sprawy zostały amputowane. One nie znalazły żadnego odbicia w tym dokumencie. Pani generał Anodyny, mam na myśli przede wszystkim sprawę naprowadzania samolotu przez wieżę kontrolną w Smoleńsku. Nie ujawniono tej roli. Nawet jeśli byłyby tam błędy, jeśli byłyby jakieś niedostatki, to w istocie rzeczy tym bardziej należało tę prawdę ujawnić, po to, żeby nie powstawały wokół tego rozmaitego typu teorie. I z natury rzeczy jestem zdania, że ta katastrofa, ona powinna być definitywnie jednoznacznie wyjaśniona, między innymi po to, żeby to się nigdy nie mogło powtórzyć.
Mówiliśmy już o tym, co dla Rosjan jest trudne w relacjach z Polakami, a co Polacy mają największą trudność w dostępie do materiałów rosyjskich.
Trudność polega na tym, że te materiały rosyjskie, które kiedyś były dostępne w znacznie większym zakresie, są dzisiaj mniej dostępne. To nie dotyczy tylko sprawy Katynia, czy sprawy właśnie tej katastrofy. To dotyczy generalnie, rzecz biorąc, takiego podejścia, że otwarte traktowanie archiwów z punktu widzenia formalno-prawnego i politycznego było wielokrotnie przez Rosjan deklarowane jako zasada. Jednak na niższym szczeblu to napotyka na opory. Ja mogę podać inny przykład, mianowicie w Polsce jedną z takich spraw, które w istocie rzeczy wymagają definitywnego wyjaśnienia, jest sprawa zbrodni dokonanej w ramach obławy augustowskiej z lipca 1945 roku, gdzie strona polska, kiedy w latach 90. zwróciła się do strony rosyjskiej o udostępnienie dokumentów, otrzymała wiadomość, że przebadano archiwa i żadnych dokumentów nie znaleziono. Na początku tego roku ukazała się książka rosyjskiego historyka, wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia Memoriał Nikity Pietrowa. Książka pod tytułem Według scenariusza Stalina rola służb specjalnych NKWD, KGB, MGB w sowietyzacji państw Europy Środkowo-Wschodniej. Tam jest rozdział dotyczący roli tych służb specjalnych rosyjskich w sowietyzacji Polski. W ramach tego rozdziału są przytoczone in extenso te dokumenty, o które myśmy prosili, a o których dowiedzieliśmy w swoim czasie, że ich nie ma, że ich nie znaleziono. On nie tylko je przytacza in extenso, ale on podaje sygnatury archiwalne, które dzisiaj mogą być podstawą do wznowienia śledztwa w tej sprawie i definitywnego wyjaśnienia zbrodni, w ramach której zostali zamordowani bez żadnego sądu na podstawie politycznej decyzji 592 osoby. I ja uważam, że tego typu sprawy powinny być rozwiązywane na gruncie nie tylko prawdy, ale takiej elementarnej uczciwości, przyzwoitości i takich wspólnych zasad moralnych. Te zasady moralne notabene zostały w Polsce i w Rosji oparte na wartościach chrześcijańskich, które są wspólne, niezależnie od tego, czy są to wierni rosyjskiej cerkwi prawosławnej, czy są to wartości, które głosi rzymskokatolicki kościół w Polsce.
Czy te stereotypy polsko-rosyjskie i rosyjsko-polskie wpływają na decyzje polityków polskich i rosyjskich?
Wpływają. Ja mogę powiedzieć, że w wyniku pewnych dokonań tej grupy mogę z satysfakcją stwierdzić, że w najtrudniejszych sprawach okazało się, że interpretacja historyków uczonych Polski i Rosji była zbieżna. To dotyczy na przykład oceny paktu Molotow-Ribbentrop, to dotyczy inwazji wojsk radzieckich 17 września 1939 roku. Tak na marginesie dodam, że rosyjska autorka tego rozdziału nazwała to czwartym rozbiorem Polski. To dotyczy również oceny zbrodni katyńskiej. Innymi słowy, fakt, że doszło 7 kwietnia do spotkania premierów obu państw i po raz pierwszy zaprezentowania zupełnie nowej oceny zbrodniczej działalności państwa totalitarnego, jakim był Związek Radziecki, ze strony rosyjskiego premiera. I z drugiej strony pokazano po raz pierwszy dla bardzo szerokiej widowni wielomilionowej film Andrzeja Wajdy Katyń. To wszystko nie byłoby możliwe bez działalności tej grupy, czy tego typu działań w ogóle intelektualistów, którzy nie tylko po stronie polskiej, ale po stronie rosyjskiej bardzo często działają z motywów bardzo elementarnej etyki i potrzeby dociekania prawdy. Innymi słowy, ja uważam, że dialog tych ludzi dobrej woli po obu stronach jest ważny, ale ważne jest też to, żeby ten dialog przybrał charakter instytucjonalny, żeby to nie było jednorazowe wydarzenie od konferencji do konferencji, tylko żeby był swego rodzaju instytucjonalny sposób kontaktowania się na co dzień i temu celowi służy między innymi powołane do życia Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
Moim i Państwa gościem był pan minister Adam Rotfeld.
Dziękuję bardzo.
Patrząc na rzesze pielgrzymów, które nawiedzają Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, uświadomiliśmy sobie, że znajdujemy się w miejscu szczególnym. Tutaj odczuwamy zagęszczenie trudnych ludzkich spraw, cierpień, dramatów osobistych i rodzinnych. Skupia się tu jak w soczewce wołanie o Boże Miłosierdzie i o nadzieję dla człowieka i dla świata. Te słowa czytamy w orędziu końcowym II Światowego Kongresu Bożego Miłosierdzia. Spotkanie zakończyła uroczysta msza pod przewodnictwem kardynała Christopha Schönborna. Po liturgii dokonano przekazania symbolicznego światła miłosierdzia uczestnikom kongresu oraz rozesłania na świat apostołów Bożego Miłosierdzia.
Ostatni dzień kongresu otworzyła konferencja kardynała Salvatore De Giorgi. Emerytowany arcybiskup Palermo szeroko omówił przesłanie Bożego Miłosierdzia w nauczaniu papieży. Następnie ostatnim ze świadectw podzielił się Antoni Zięba z Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Mówił on o projekcie światowej modlitwy w intencji życia, będącym pokłosiem modlitewnego kongresu ProLife, który odbył się przed 4 laty właśnie w Łagiewnikach. Centralnym punktem dnia była Eucharystia sprawowana w liturgiczne wspomnienie świętej Faustyny. Homilię wygłosił arcybiskup Stanisław Nowak, który przypomniał słowa Jana Pawła II o iskrze, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Jezusa. Tę iskrę trzeba cały czas wzniecać, niech kongres to czyni, mówił metropolita częstochowski.
Z obrazem Jezusa Miłosiernego, więc idziemy w nowe tysiąclecie, w duchu nowej ewangelizacji. Idziemy naprzód, idziemy śmiało, z nadzieją. Jezus jest z nami. Ten krok na obrazie niech nam będzie znakiem. Oczywiście ważne jest dla nas, byśmy niosąc obraz Jezusa Miłosiernego, sami malowali go nade wszystko w sobie.
Po zakończeniu liturgii odnowiono akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu, a także dokonano rozesłania apostołów Miłosierdzia Bożego oraz przekazania światła miłosierdzia. W słowie końcowym kardynał Stanisław Dziwisz podkreślił, że kongres był świętem dziękczynienia za Boże Miłosierdzie, gromadząc tak wielu czcicieli z tak różnych krajów i kultur.
Wielbiąc Boga Miłosierdzia, dziękujemy za to, że mogliśmy zgromadzić się w tym łagiewnickim sanktuarium, skąd orędzie miłosierdzia rozeszło się i rozchodzi na cały świat, by odkrywać jeszcze raz w Chrystusie oblicze Boga Ojca Miłosierdzia. Człowiek doświadczany kataklizmami w przyrodzie, które przynoszą cierpienie i śmierć niewinnych ludzi, potrzebuje łaski miłosierdzia, które przynosi pokój ludzkiemu sercu i staje się początkiem przebaczenia i pojednania. Miłosierdzie Boże jest potrzebne wszędzie, gdzie widzimy brak szacunku dla życia i godności człowieka, gdzie neguje się wartość ludzkiego istnienia.
Spore zainteresowanie wzbudziła zapowiedź utworzenia Akademii Bożego Miłosierdzia. Jest o tym mowa w przesłaniu końcowym kongresu. Jak wyjaśnił kardynał Stanisław Dziwisz, Akademia nie miałaby charakteru uczelni czy innej instytucji naukowej, ale wzorowałaby się instytucjonalnie na działających w Rzymie akademiach papieskich, czyli miałaby być instytucją odpowiedzialną za promocję kultu i za jej doktrynalną poprawność. Z kolei kardynał Christoph Schönborn, zapytany o następny Światowy Kongres Bożego Miłosierdzia, wskazał jako możliwe miejsca Bogotę bądź Manilę. Obaj purpuraci podkreślili także konieczność przekładania się tego rodzaju pobożności na konkrety dzieł miłosierdzia.
Relacją księdza Tadeusza Cieślaka ze Światowego Kongresu Bożego Miłosierdzia kończymy dzisiejszy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.